Franciszkańska 3 to najbardziej znany w Polsce adres. Z tego okna rozmawiał z nami Jan Paweł II w czasie niemal każdej swojej pielgrzymki do ojczyzny. I 2 kwietnia tu ostatecznie też będziemy, ale spotykamy się pod kamieniem papieskim na krakowskich Błoniach, czyli mniej więcej 2 km stąd. O 13:30 tam się spotykamy i idąc stamtąd będziemy wspominać Biały Marsz, który odbył się po zamachu na Ojca Świętego w 1981 roku. Dlatego przychodząc z Krakowa, weźcie ze sobą coś białego, żeby ten marsz był naprawdę biały. Będziemy się modlić. Żadnych transparentów politycznych, żadnych sztandarów partii i czego tam gorszego jeszcze. Nic nie przynoście. Przyjdźcie wy. Przynieście ze sobą radosne uśmiechy, twarze, które będą dziękować Ojcu Świętemu za to, że był, że dla nas stanowił to, czego nikt nie był w stanie nam zabrać. Że nas zjednoczył, że dzięki niemu czuliśmy się ważnym, wartościowym, wielkim narodem, którym w istocie jesteśmy. 2 kwietnia tu właśnie skończymy naszą modlitwę, a zaczniemy na Błoniach. Zapraszam i ponoć będzie cieplej niż dziś. Dzień dobry. Pewnie się Państwo zastanawiacie, skąd mam taką ładną filiżankę. Otóż ja pazerny na filiżanki jestem, a ta przybyła od panów Wodzińskich z Opola. Porządni polscy przedsiębiorcy z Opola, rodzinna firma, bardzo mi się to podoba, i przywieźli taką ładną filiżankę. Dzień dobry Państwu. Dziś będę opowiadał o kilku rzeczach, które się ciągną. A więc rzecz główna, do której was namawiam, to udział w marszu 2 kwietnia z Błoń, z krakowskich Błoń, w białym papieskim marszu na rynek. To już państwo wiecie, zobaczcie, tutaj jest plakat i konto, na które można wpłacić, żeby można było ponieść niezbędne koszty organizacji tego marszu. Ten pochód będzie duży, liczny. Tak się zapowiada. Z całej Polski przyjedziecie. Bo Kraków to Kraków i to papieski Kraków i to miejsce, gdzie się najpełniej przeżywa niedawno jeszcze przecież obecność Jana Pawła. Zapraszam. Bądźmy razem tego dnia i bądźmy w Krakowie. No, ale oprócz marszu, który dopiero w niedzielę palmową, to wydarzyło się trochę ciekawych rzeczy, o których chcę wam opowiedzieć. Pora na pierwsze rozrachunki z pandemią COVID i widać, jak niektórzy wycofują się rakiem, udając, że nie mówili tego, co mówili. Udając, że nie głosili i nie zmuszali ludzi do tego, do czego zmuszali. O tym państwu opowiem dosyć szczegółowo, wykazując na przykładach różne postawy. Oprócz tego oczywiście awantury o pamięć o Janie Pawle II, ciąg dalszy. Tym razem głos zabrali eksperci i okazuje się, że ustalenia pana Gutowskiego i tego pana wyglądającego trochę jak pani z Holandii są funta kłaków niewarte, bo wypreparowane bardzo tendencyjnie z dosyć bogatego materiału, jakim dysponujemy. Przy okazji przypomnę sylwetkę księcia kardynała Adama Stefana Sapiechy, bo warto przypomnieć tą postać jako jeden z filar polskiej niepodległości. Opowiem też o kilku szpiegowskich historykach, ale tym razem już nie w sposób dominujący, tak żeby państwa nie zanudzić tym, że z tygodnia na tydzień coś państwu szpiegowskiego przynoszę. Będzie też kącik plotkarski, plotki ze świata. między innymi o panu Infantino, który właśnie został na kolejną kadencję szefem Światowej Organizacji Piłkarskiej. Słowem, wszystko, co zdarzyło się w tygodniu, w takim biegu przez przeszkody. Zacznijmy od kardynała Adama Stefana Sapiehy. Kardynał Adam Stefan Sapieha jest dla Krakowa, ale i dla Polski postacią szczególną. Nie tylko dlatego, że arystokrata z manier, ducha i zachowania, ale także człowiek niezłomny. Człowiek, który tylko Chrystusowi się kłaniał. Tak można o nim powiedzieć. Książę niezłomny polskiego kościoła. Dlatego ma tak wielu wrogów po śmierci i dlatego tak wielu chce go opluskwiać. Ale polecam Państwu wywiad przeprowadzony o dziwo przez portal Deon, który zaczyna się nawracać chyba. Bardzo dobry wywiad z doktor habilitowaną Łucją Marek, specjalistką z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, znakomicie punktującą fałszerstwa dokonane przez posturbanowców z TVN i tego pana Holendra z długimi włosami. Adam Stefan Sapieha na swoją funkcję w Krakowie, funkcję głowy kościoła w Krakowie, wstąpił w 1911 roku. Zmarł, pełniąc tą funkcję do końca, w 1951 roku. Te 40 lat najbardziej intensywnych w dziejach Polski w XX wieku. I on był przy tym wszystkim. I od samego początku zdradzał niepoślednie cechy. Przede wszystkim był człowiekiem, który potrafił znakomicie bronić Kościoła i polskości, kiedy tej polskości jeszcze nie było. Gdy był w Rzymie przy Piusie X, walczył o sprawę polską. Potem w czasie I wojny światowej zorganizował książęco-kardynalski Komitet Pomocy Ofiarom Wojny i znakomicie zbudował swój autorytet wśród Polaków pracowitością, odwagą i niesieniem pomocy wszystkim ofiarom I wojny światowej. W niepodległej już Rzeczpospolitej często wadził się z władzą, kłócił się z Piłsudskim, chociaż kochał przecież Polskę i kochał polską niepodległość i to przecież on wydał decyzję o pochowaniu Piłsudskiego na Wawelu. A jednak się z nim spierał. Spierał się z wszystkimi. Ale spierał się w imię, jak to się teraz modnie mówi, imponderabiliów, rzeczy najważniejszych. W czasie II wojny światowej był znienawidzony przez gestapo i kilka rozmów, które odbył z nim Hans Frank, wspominał do końca życia jako rozmowy z kimś niepośredniego formatu. Nie bał się okupantów, bronił Polaków i był znienawidzony przez gestapo. Po wojnie równym afektem obdarzył go Urząd Bezpieczeństwa. Sowiecki Urząd Bezpieczeństwa, dla niepoznaki zwany Urzędem Bezpieczeństwa PRL, nienawidził księcia Sapiehy jeszcze bardziej niż gestapowcy. Ale byli warci gestapowców. I wtedy to pani Łucja Marek wskazuje na dwa świadectwa, które kompletnie są niewiarygodne, a które wyciągnęli autorzy tego niesławnego dokumentu. Świadectwa księży, jednego zdrajcy, mówiąc krótko, księdza patrioty, księdza, który nie zasługiwał na żadną uwagę, i drugiego księdza złamanego w procesie kurii krakowskiej. Obaj rzucili cień na księcia Sapiehę, tylko trzeba sobie zdać sprawę z faktu, że wydarzenia, o których mówią ci dwaj kłamcy, jeżeli w ogóle o tym mówili, bo zaraz do tego przejdę, dotyczą okresu, kiedy książę Sapieha już był ponad 80-letni i schorowany. Więc trudno, żeby tak traktował młodych ludzi, jak oni to opisują. To jest już fizycznie niemożliwe. Świadectwo księdza Boczka, księdza patrioty, zdrajcy, który kolaborował z komuną i donosił na UB, wynikło wtedy, kiedy wszedł w osobisty konflikt z księciem Sapiechą. Kiedy Sapiecha zdecydował o wyrzuceniu go ze stanu duchownego z powodu alkoholizmu, z powodu tez, które wygłaszał jako zdrajca, ksiądz patriota i z powodu jego współpracy z bezpieką, którą książę podejrzewał. I wtedy to ksiądz Boczek złożył to słynne oświadczenie, na które powołują się autorzy tych paszkwili. Ksiądz Mistat w procesie kurii krakowskiej rzekomo miał zeznać podobne rzeczy, tylko ciekawą rzeczą jest fakt, że zeznania obu spisał Ubek, ten sam Ubek, Krzysztof Srokowski. Krzysztof Srokowski, który znany był z alkoholizmu i picia z księdzem Boczkiem właśnie. Krzysztof Srokowski, Ubek, który został wreszcie wyrzucony z UB za ekscesy po pijanemu z bronią i skazany ostatecznie na 5 lat więzienia przez bolszewików. Krzysztof Srokowski, który prawdopodobnie wymyślił to wszystko, bo nawet sama bezpieka nie dała wiary tym zeznaniom. Srokowski miał na koncie także ucieczkę z UB do Zakopanego, gdzie znaleziono go w sztok pijanego, pił razem z kim? Z księdzem Boczkiem. Pili razem wódę. I taki to świadek TVN-u i pana Overbecka się objawia i naraz jest świadkiem oskarżenia wobec księcia niezłomnego polskiego kościoła Adama Stefana Sapiechy. Jak nie wstyd tym ludziom polegać w ogóle na zdaniu, być może wymyślonym kompletnie przez zdegenerowanego Ubeka, który nawet jak na UB był zbyt zdegenerowany, czyli Krzysztofa Srokowskiego. Wszystko to znakomicie wie pani doktor habilitowana Łucja Marek. Cała operacja z ochydzenia krakowskiego księcia polskiego kościoła jest obliczona po pierwsze na to, że wreszcie znienawidzony przez komunistów i zdrajców książę Sapiecha zostanie ubłocony, nie mogąc się bronić. A po drugie, ponieważ dostrzegł już w 1939 roku dostrzegł w Wadowicach młodego ucznia Karola Wojtyłę. Wojtyła wtedy wystąpił przed księciem Sapiechą, mówiąc mowę powitalną po łacinie. To bardzo zwróciło uwagę księcia Sapiechy i nie spuszczał go z opiekuńczego oka aż do czasu, gdy arcybiskup Baziak, kierując się wolą wyrażoną na łożu śmierci przez księcia Sapiechę, doprowadził wreszcie do sakry biskupiej dla Karola Wojtyły. Karol Wojtyła był osobą bardzo zwracającą uwagę. Nie poprzez swój styl bycia, ale poprzez głębię tego, co mówił, jak się zachowywał, jak był skupiony wewnętrznie. Dziś, kiedy chce się uderzyć w Jana Pawła II, w Karola Wojtyłę, można znaleźć wiele rys na jego życiorysie, dlatego, że był tylko człowiekiem. I tego człowieka przecież nie ubóstwiamy. Ale gdyby nie było Karola Wojtyły, to polska wspólnota musiałaby wymyślić, stworzyć kogoś na jego podobieństwo. Odegrał tak wielką rolę w spojeniu Polaków, w nadaniu im takiej odczuwalnej, emocjonalno-intelektualnej tożsamości, że był zbyt wielką figurą, żeby jej teraz nie chcieć ubłocić. Ale atak, co tu dużo nie mówić, ale i mit także Jana Pawła II jest atakiem w polskość, we współczesne odczuwanie polskości.
Atakują to, robią to ludzie z zewnątrz, niechętni Polsce, z różnych powodów. Ale robią to także ludzie, którzy mienią się być Polakami. I chcemy właśnie 2 kwietnia w sposób milczący zaprotestować przeciwko kłamstwu, przeciwko rozbijaniu naszej wspólnoty, przeciwko błoceniu postaci, która stoi na pomnikach w całej Polsce. Wielokrotnie krytykowałem estetykę tych pomników. Wielokrotnie też mówiłem, że gdyby Jan Paweł II żył, to pewnie powywracałby większość z nich z powodu brzydoty, nietrafności. Ale nie o to chodzi. One stoją w przestrzeni polskiej, w przestrzeni duchowej, w której się spotykamy, w której żyjemy. I to pokazuje, że Jan Paweł II był postacią wielką, nie tylko dla mojego pokolenia, ale był wielką dla współczesnych Polaków. Będziemy o nim dyskutować jeszcze nie raz. Będziemy czytać jego sztuki teatralne, wiersze, rozprawy. Będziemy zastanawiać się nad jego językiem, ale też będziemy rozważać to, co największego zostawił po sobie, a więc historię swojego pontyfikatu i swoje wystąpienia publiczne, które na stałe weszły do kanonu polskości. Nie ma co przeceniać dziś postaci Karola Wojtyły, ale też każdy z nas chyba musi się zastanowić, kim właściwie jest dla niego Karol Wojtyła. Nie dlatego, żeby go podnosić do rangi jakiegoś półbóstwa, tylko dlatego, że jest to postać niezwykle ważna dla odczuwania polskości. Tak jak dla pokolenia naszych dziadków, taką postacią był Józef Piłsudski z całą swoją zawartością, ze swoim burzliwym życiem, tak dla nas taką postacią był Jan Paweł II. I trudno. I będziemy go bronić. Czy wam się to podoba, czy nie? Ci, którzy myślą tak jak ja, spotkają się na błoniach krakowskich. Będzie to okazja do tego, żeby ze sobą rozmawiać, być ze sobą, przeżyć niezwykły dzień 2 kwietnia. Co dalej wydarzyło się w tym tygodniu? Ano, na przykład, żeby pokazać, jak naszą wspólnotę polską opisują inni, zajrzałem do Foreign Policy i znalazłem tam analizę Daniela Schatza. Daniel Złotko, Schatzi, z Georgetown University. Cóż ten człeczyna napisał? Jak Polska wypiera swoją historię Holokaustu. Trwająca wojna polskiego rządu z historykami dokumentującymi współudział Polaków w masakrach doprowadziła do motywowanego politycznie wypaczania przeszłości, twierdzi Daniel Schatzi. I potem wspomina upalny dzień 10 lipca 1941 roku, jak to setki Żydów zostało wymordowanych przez swoich polskich sąsiadów we wsi Jedwabne. Opisuje zabite niemowlęta. Opisuje, jak młodej dziewczynie ścięto głowę i grano nią jak piłką. Był już taki jeden, co tak opisywał, nazywał się Jerzy Kosiński. I umarł w niesławie, fatalnie zresztą skończył. Kobiety i mężczyźni polani benzyną i podpaleni na oczach szydzącego tłumu, pisze Schatzi. No i gloryfikuje Grossa, mówi, że podobne masakry miały miejsce w Radziwiłłowie, Szczuczynie, Wąsaczu. I opisuje, jak nacjonalistyczno-populistyczna Partia Narodowa PiS gnębi poszukiwaczy prawdy. Zostawię to bez komentarza. Ta analiza nie ukazała się dawno, tylko 21 marca 2023 roku. Sami ją przeczytajcie, zobaczcie. A skoro już jestem przy Foreign Policy, to inny tekst, równie niebezpieczny, mówiący o tym, że trzeba powołać, czas powołać wspólnotę polsko-ukraińską na wzór pierwszej Rzeczpospolitej. Co prawda w tytule jest, jak zobaczycie w Foreign Policy, że należy wrócić do pierwszej Rzeczpospolitej, czy Unii Polsko-Litewskiej, ale w domyśle i w całym tekście jest expressis verbis napisane, że powinniśmy stworzyć Unię Polsko-Ukraińską. Oczywiście jest tutaj mowa o koncepcji Piłsudskiego. Autor tej analizy, Dalibor Rohacz z American Enterprise Institute, dowodzi, że tylko Unia Polsko-Ukraińska de facto ma szansę na przetrwanie nadchodzącej przyszłości. Niedoczekanie twoje, chłopaku. Żadnej Unii Polsko-Ukraińskiej nie może być. Ponieważ jesteśmy dwoma różnymi społecznościami. Ponieważ mamy różną duchowość. Ponieważ my jesteśmy Polakami, katolikami, albo ludźmi mającymi szacunek do katolickiego etosu wartości, a tam są ludzie postsowieccy, których dopiero musimy uczyć bycia wrażliwymi Słowianami. Więc długo jeszcze nie będzie takiej Unii, jeżeli w ogóle. A tymczasem spójrzcie, Brooks, to tym razem analiza z Die Welt, pokazująca skutki tego, jak Bruksela otworzyła korytarz transportowy dla płodów rolnych i zboża z Ukrainy. I skutkuje to tym, że nasi rolnicy także w Rumunii i w mniejszym stopniu na Węgrzech, znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, ponieważ Ukraińcy dumpingują ceny, mają tylko przewozić zboże, a tymczasem to zboże trafia na polski rynek i niszczy interesy polskich rolników. A nasz rząd jakby zdawał się tego nie dostrzegać. Niedobrze. Skoro już o takich, mówię, totalitaryzmach, to warto się zatrzymać nad systemem kredytu społecznego, który działa już w wielu miejscach Chin. Twórcą tego systemu kredytu społecznego jest socjolog i członek Chińskiej Akademii Nauk, członek Partii Komunistycznej Chińskiej, Lin Yunye. I Lin Yunye twierdził, że wychowanie przez państwo obywatela jest koniecznością, a system kredytu społecznego jest najlepszym sposobem kierowania społeczeństwem. W Chinach mamy już nie tylko wyświetlane na tablicach świetlnych nazwiska tych, którzy podpadają, mają niski kredyt społeczny, ale także na przykład w rozmowach telefonicznych pojawiła się informacja poprzedzająca wybranie numeru takiej osoby, kiedy można usłyszeć informację, że ta osoba jest społecznie szkodliwa, ponieważ ma niski system kredytu społecznego. Chińczycy uważają, że to jest wszystko znakomite. Jest tak na przykład w mieście Denfiang. I taka informacja telefoniczna kończy się wezwaniem, żeby próbować wpłynąć na rozmówcę, żeby podwyższył swój ranking kredytu społecznego. Na czarnych listach kredytu społecznego jest obecnie ponad 20 milionów Chińczyków. A złe oceny zamykają możliwość zdobycia pracy i podróżowania. Musimy być wyczuleni na tego typu, mówiąc kolokwialnie, zagrania, ponieważ Chiny są tylko polem doświadczalnym dla tej technologii, a są szaleńcy, którzy chcą tą technologię wprowadzić w nasze życie. Dlatego musimy bronić płacenia gotówką, dlatego musimy wykazywać obywatelskie nieposłuszeństwo dla wszelkich akcji, które bezsensownie wmusza w nas rząd, na przykład dla takich akcji jak w czasie pandemii, kiedy nie wolno było odwiedzać parków, lasów, cmentarzy. Na 1 listopada nie mogliśmy iść na groby naszych bliskich, bo się ubzdurało administracji, że tam będziemy się zarażać. I teraz wycofują się chyłkiem ze swoich twierdzeń. Teraz zaczynają mówić zgoła coś innego, udając z miedzianymi czołami, że nie mówili tego, co wcześniej, że nie usiłowali nas terroryzować w czasie pandemii, tak jak terroryzowali. Przykładem tego jest, a jakże, wiecie Państwo, kogo teraz wspomnę? Tak, Pyrć. Profesor Pyrć. Teraz Raczkiem usiłuje się wycofywać. Zobaczcie jak. Oto opublikował na Twitterze taką wypowiedź. To swoją drogą absurdalne, twierdzi Pyrć naraz, że mimo braku podstaw merytorycznych Remdesivir był refinansowany aż do teraz. Refinansowany z naszych środków publicznych. Z drugiej strony leki o udowodnionej skuteczności dla pacjentów są. Tak twierdzi Pyrć. Zobaczcie sami. I co? Tu profesor Wielki Pyrć, a tu głupi Gadowski. A głupi Gadowski od 2 lat mówi, Remdesivir nie działa. Remdesivir, którego kuracja kosztuje, kuracja Remdesivirem kosztuje 10 tysięcy złotych refundowanych z funduszy społecznych, nie działa. A Pyrć brał udział w nagonkach na takich właśnie, którzy to mówili. A teraz okazuje się, że on to zawsze mówił. Widzicie Państwo, jak to będzie? Oni nigdy nie dadzą się złapać, bo to jest tak, jak coś się weźmie w rękę, to coś takiego lepkiego zostaje, niepachnącego. Nigdy się nie dadzą złapać. Już zmieniają front. Co więcej, Ministerstwo Zdrowia zmienia front. Zobaczcie. Bo Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że na podstawie analizy światowych badań postanowiło przestać finansować zakup Remdesiviru ze środków publicznych. To jak to? Przez 2 lata milionami finansowali Remdesivir, żeby napchać kieszenie korporacji farmaceutycznej, a teraz naraz zwrot napięcie i wymazujemy, nie było? Pyrć, a kto za to odpowie? Kto za to Pyrć odpowie? Że przez tyle miesięcy nabijano nas w butelkę. Co więcej, że leczono chorych lekiem, który jest nieskuteczny, ale bardzo drogi. Skoro już tak się rozgadałem o COVID-zie, to niestety skandali ciąg dalszy. Zobaczcie Państwo, najpierw Brownstone Institute, co opublikował, tłumaczenie sentencji. Przedwczesne zastosowanie wentylacji mechanicznej w pierwszej fazie pandemii COVID-19 było przyczyną większości zgonów. Szokujące? To poprawmy jeszcze następnym badaniem. Tym razem ze strony National Library of Medicine. Zobaczcie, bo to jest badanie wykonane według wszelkich reguł badań naukowych na jako randomizowane badanie kontrolne. I jakie są wyniki tego badania? Wpływ wentylacji mechanicznej na mediany stanu zapalnego u pacjentów z zespołem ostrej niewydolności oddechowej jest taki, że mówiąc językiem normalnym, podłączanie do respiratorów wywoływało burzę cytokinową, zwłaszcza u osób starszych i mogło samo w sobie być przyczyną zgonów masowych. Czyli masowe podłączanie do respiratorów zabijało ludzi. I to są badania, poważne badania naukowe. Wentylacja mechaniczna może indukować odpowiedź cytokinową. To jest cytat z tych badań. Burza cytokinowa, którą uruchamiały respiratory. Pulmonolodzy wiedzieli o tym od dawna. Dlaczego nie mówili? Dlaczego milczeli pulmonolodzy, którzy wiedzieli, że respiratory mogą tak działać i zabijać ludzi? Czyli jakie mamy wnioski, podsumowując? Pierwsze wnioski podsumowujące pandemię. Remdesivir nie działał, a wydano na niego miliony, miliardy. A respiratory zabijały. Co na te badania odpowiedzą mędrki, Pyrcie? O, stawiam taki problem. Teraz pomyślcie Państwo, w jakiej znajdowaliśmy się manipulacji. Chociażby tylko zamyślając się nad wynikami badań, które Państwu cytuję. A teraz mój Kolejny ulubieniec, czy niejaki pan Świrski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Co tydzień powtarzam, że zachodzi poważne podejrzenie o to, że pan Świrski, obejmując najpierw funkcję członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a później przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, świadomie złamał ustawę o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, za co grozi odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu. To głoszę jako katon młodszy do momentu, aż wreszcie ktoś zareaguje, bo wszyscy udają, że deszcz pada. Naraz pochowali głowy. Już nie słyszę o tym, że chcą mnie karać jakimś mandatem. Cisza, cisza, cisza. Jakby ktoś kopnął w drzwi. Za głośno. No, ale skoro pan Świrski milczy, jako zając ukryty w zagajniku, to postaram się go wypłoszyć następnym tekstem. Zobaczcie państwo, to już się obiło po całej polskiej prasie, ale ja też to o tym powiem. Ponad 1 000 000 złotych wydała Polska Fundacja Narodowa, zapraszając jakiegoś youtubera, Kasyja Neistata. Ponad 1 000 000 złotych wydali z naszych środków. Decyzją pana Świrskiego, żeby jakiś youtuber nagrał 9 minut filmiku o tym, jak jeździ na hulajnodze i o tym, że nie wolno jeździć na hulajnodze elektrycznej w deszcz. 1 000 000 złotych? Mają rozmach Świrscy tego świata. Ale żeby tak cały czas nad tą Polską się nie wyzłośliwiać, to spójrzcie państwo, kto został przywódcą Szkockiej Partii Narodowej. Został nim niejaki Hamza Yousef, muzułmanin pochodzący z Pakistanu. Premierem Szkocji. A więc mamy już Pakistańczyka, burmistrza Londynu, Hindusa, premiera Wielkiej Brytanii, a teraz Pakistańczyka, premiera Szkocji. Dobre przedstawienie, prawda? Oni naprawdę rządzą? No niestety teraz znowu musimy wrócić do Polski i cóż, ujęto kolejnego szpiega. Pan rzecznik Stanisław Żaryn obwieścił, że prokuratura w Gdańsku postawiła zarzuty szpiegowi rosyjskiemu, który przyznał się do szpiegostwa na rzecz Rosji. A z podskórnych informacji dodam, że to kolejna realizacja informacji przedstawionych przez Defense Intelligence Agency, czyli wywiad wojskowy amerykański, który przynosi do naszych służb gotowce. Tym razem gotowiec dostała służba kontrwywiadu wojskowego i aresztowała, natychmiast się przyznał. Mamy sukces. Ale skoro myślimy, że Amerykanie tak znakomicie są do nas usposobieni, to nasz najbliższy sojusznik, pan prezydent Duda, tak płaszczy się najpierw przed Trumpem, budując Fort Trump, potem zapomniał, że budował Fort Trump i już tańczył oberka wokół Józia Bidena. Oberka zresztą tańczyli także Donald Tusk i Rafał Czajkowski, zwany także Rafałem Trzaskowskim. Okazało się, że prezydent Biden miał minutę na fotografowanie się z Trzaskowskim, no ale jeszcze musiał tą minutę podzielić na wizytę Donalda Tuska, który też sobie musiał trzasnąć fotkę z prezydentem. Tak to oto spotkał się z nimi. Śmiesznie to wygląda, ale pan prezydent Duda też tam wycinał chałupce wokół Józia Bidena, który dosyć leniwym wzrokiem go omiatał. I w związku z tym spojrzałem na doroczny raport o przestrzeganiu praw człowieka w świecie, opublikowany przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych. I cóż tam znajdujemy? W rozdziale poświęconym Polsce. Jak przestrzega się praw człowieka w Polsce? Cytat. Pojawiły się doniesienia, że członkowie sił bezpieczeństwa dopuszczali się nadużyć. Wiarygodne raporty dotyczą problemów w Polsce z niezawisłością sądów, ograniczania wolności wypowiedzi, w tym dotyczące zniesławiania, obrazy uczuć religijnych, doniesienia o złym traktowaniu nielegalnych migrantów z krajów trzecich, bariery w dostępie do usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, przestępstwa z użyciem przemocy lub groźby użycia przemocy wymierzone w członków mniejszości etnicznych oraz przestępstwa motywowane antysemityzmem. W dziale Wolność Słowa opisane jest przejęcie przez PKN Orlen Polska Presse, czy jak należało do Niemców i uprawiało propagandę niemiecką, to było Richtig Gut, a jak już należy do Orlenu, to jest Nicht Gut. Oraz opisane zostały cierpienia TVN w kontaktach z Krajową Radą tego i owego. Także dziennikarze, oczywiście ci lewicowi, byli nękani przez władze na granicy polsko-białoruskiej w czasie kryzysu słynnego. I tu wymienione są dwa przypadki, dziennikarzy Arte i dziennikarzy France Presse. A oprócz tego oczywiście sporo pochlebnych, pustobrzmiących słów o tym, jak dobrze Polska przyjęła emigrantów z Ukrainy. Co w kontekście tego, co mówiłem Państwu o analizie foreign policy, no, brzmi dosyć szczególnie. A więc okazuje się, że niezbyt tak znowu ten nasz sojusznik wysoko nas ceni, przynajmniej według oficjalnych dokumentów. Tu możecie przeczytać cały raport, chociaż jest tak bełkotliwie napisany, trzeba mieć dużo zdrowia, żeby cały przebrnąć. Ale stoimy gdzieś w okolicach południowego Sudanu, Burkina Faso, Sierra Leone, no mniej więcej, tylko że w Europie. Teraz kilka plotek, o których Państwa uprzedzałem, że taki malutki kącik plotkarski będzie tym razem. I tak, Gianni Infantino został znowu przewodniczącym FIFA, prezydentem FIFA, nie miał kontrkandydatów. Szwajcar zyskał zgodę na kolejną kadencję, a więc może rządzić światową piłką do 2031 roku i już zaczął mówić o zorganizowaniu mundialu w Arabii Saudyjskiej. Oczywiście to kraj, który ma ogromne zasługi piłkarskie, więc należy tam natychmiast Mistrzostwo Świata zorganizować. Wydaje się, że pan Infantino uważa, że Katar był wielkim sukcesem. Mistrzostwa w Katarze, więc trzeba teraz powtórzyć ten sukces mistrzostwami w Arabii Saudyjskiej. Wcale nie jest to związane z pieniędzmi za ropę, na pewno. Wiecie Państwo, te informacje w kontekście ostatnich występów naszej kadry narodowej w meczu z Czechami i Albanią, no, brzmią jak troszeczkę zgryźliwości, ale no tak to jest. Dobrze, przenieśmy się na moment do Moskwy. W Moskwie w konferencji Międzynarodowego Ruchu Rusofilów, która obradowała w Muzeum Puszkina w Moskwie, wziął udział Pierre de Gaulle, wnuk prezydenta Francji Charlesa de Gaulle'a. Obok Stevena Seagala i Gerarda Depardieu to znakomita partia. Kto zostanie szefem NATO? Kończy się kadencja, będzie wyznaczany nowy szef NATO i w tym kontekście natychmiast nasza rodzima dziennikateria zaczęła pisać o Aleksandrze Kwaśniewskim, bo zawsze jak jakiś się stołek międzynarodowy zwalnia, to się pisze o Kwaśniewskim. On musi trochę płacić tym dziennikarzom chyba, żeby robić trochę tak zwanego pozytywnego szumku wokół tej zgranej figury. Tylko że, drodzy Państwo, wylałbym trochę zimnej wody Wam na głowę, ponieważ tak, szefem NATO nie może być były agent i to jeszcze komunistycznych służb. Na dodatek, no, konkurencję ma dosyć mocną, bo na przykład, jeżeli chodzi o ten blok postsowiecki, to bardzo mocnym i prawdziwym konkurentem pana Kwaśniewskiego może być obecna premier Estonii, Kai Kelas. Pani Kai Kelas jest córką Sima Kelasa, byłego działacza niepodległościowego. No tego ojcu pana Kwaśniewskiego powiedzieć nie można raczej, prawda? Chyba że NKWD było organizacją działającą podziemnie i walczącą o niepodległość państwa polskiego. Więc ojciec pani Kelas był jednak działaczem niepodległościowym, prezesem Estońskiego Banku Narodowego, premierem i unijnym komisarzem. I jeżeli już ktokolwiek z bloku wschodniego ma zostać szefem NATO, to pewnie pani Kai Kelas, a nie pan Kwaśniewski Aleksander. No jeszcze w ramach plotek to powiem Państwu, że wraca sprawa Orchard Lake. Rozmawiałem ostatnio z księdzem Królem, który już oddalił się z Orchard Lake. Wiecie Państwo, że zlikwidowano tam seminarium po ponad 130 latach działania i trwa wojna o Orchard Lake. A o co chodzi? No jak nie wiadomo, o co chodzi, no to chodzi o pieniądze. I tutaj na przykład mam wycenę dokonaną przez niezależną firmę majątku Orchard Lake. Wychodzi na to, że ten majątek, ta ziemia, warta jest approximately, czyli tak lekko szacując, ponad 100 milionów dolarów. Tu mam ten dokument. A więc nasze polskie Orchard Lake w Stanach Zjednoczonych warte jest 100 milionów. Dlatego toczy się tak zażarta walka, a ja do tej sprawy będę wracał, dlatego że nie tylko słucham księdza Króla, o którym kardynał Tobin może powiedzieć bardzo dużo i którego status jest niewyjaśniony, ale już z Orchard Lake się oddalił, ale także na przykład byłego członka Rady Regentów Orchard Lake. Trzeba to wyjaśnić, dlatego że nie ma tak dużo polskich klejnotów w świecie, a więc trudno pozwolić na to, żeby dać Polonii zabrać chociażby taki klejnot jak Orchard Lake. Będę do tego wracał na pewno. A z innych plotek, no to spójrzcie Państwo, na portalu Hot Air opisane są kłopoty Republiki Południowej Afryki. Ten kraj się rozpada już całkiem. Dlaczego? Zastanówcie się. Spotykamy się już w niedzielę palmową, 2 kwietnia, na krakowskich Błoniach. Do naszych klubów przyjaciół mam apel i prośbę, abyście nie tylko tłumnie przyjeżdżali do Krakowa, ale także wyłonili kandydatów do Straży Marszu. I dlatego kluby bardzo proszę, aby przybywały już pod kamień na Błoniach o godzinie 12 i trochę po 12, 2 kwietnia, bo wtedy będziemy formować do końca służby porządkowe marszu. Spotykamy się 2 kwietnia. Do zobaczenia, tym razem już w realu i do uściśnięcia sobie dłoni. A wszystkim z Państwa, którzy nie mogą być, którzy będą z nami duchem i sercem, życzę zdrowia i wolności. Do zobaczenia. Zawsze Państwu obiecuję wiadomości pozytywne, więc w tym tygodniu ich nie może zabraknąć. I tak, polska firma Thorium Space podpisała w Szwecji kontrakt na 2 miliony dolarów i dostarczy szwedzkiej firmie technologie kosmiczne. Wyprodukuje układy scalone do sterowania antenami, a także unikatowy na rynku światowym chipset kosmiczny do zastosowania w satelitach telekomunikacyjnych. No świetnie. Polskie firmy kosmiczne w dekadę zrealizowały kontrakty na 140 milionów euro. Jest to prawie 400 spółek i instytutów. Polskie miasta należą do najbezpieczniejszych w Europie według raportu serwisu Numbeo. Świetnie. Firmy z Polski, Kanady i USA podpisały umowę na wspólne zaprojektowanie elektrowni z zastosowaniem małych reaktorów jądrowych. Koszt prac projektowych 400 milionów dolarów. Świetnie. Światowa Federacja Lekkoatletyczna IAAF wykluczyła transseksualistów ze startów w międzynarodowych zawodach kobiecych. Uff. Tyle. Mam nadzieję, że to podniosło Państwa nastroje. Do zobaczenia.